Arsenał Kultury.
Witam Państwa serdecznie. Kolejna odsłona Arsenału Kultury. Michał Januszkiewicz. Gościem dzisiejszego programu jest pan profesor Artur Jocz, pracownik Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Powodem, dla którego zaprosiliśmy do studia pana profesora, jest między innymi jego szeroki wachlarz zainteresowań dotyczący problematyki duchowości i religii. Problematyki religii w ostatnim czasie pan profesor Artur Jocz wraz z panią Anną Walczak wydali książkę zatytułowaną Doświadczenie duchowości, konteksty filozoficzno-literackie. Ale nie tyle o tej książce chciałbym z panem profesorem dzisiaj rozmawiać, co raczej o miejscu, jakie zajmuje religia we współczesnym, nowoczesnym świecie w historii naszej kultury. Historycznie rzecz ujmując, powiada się, że religia była zawsze podstawą porządku moralnego. Podobnież w czasach dawnych życie wpisane było w interwały porządków sakrum i profanum. Podział czasu wyznaczała przecież nie tylko natura, ale i święta religijne. Religia zapewniała jednak nie tylko porządek moralny, ale przynosiła człowiekowi coś dużo więcej i bardziej istotnego. Mianowicie usiłowała odpowiadać na pytania o sens życia, o sens egzystencji, o sens świata. Pełniła też oczywiście zasadniczą funkcję kulturotwórczą. Pozwolą Państwo, będziemy mówili do siebie po imieniu, bo tak, znamy się już od lat, więc rezygnujemy z form wysokich. Arturze, oddaję Tobie głos. Twój pogląd na miejsce religii w kulturze, w jej historii.
Dobrze, Michał, może zacznijmy od takich fundamentów, czyli od Hegla. To jest niewątpliwie jeden z najistotniejszych myślicieli europejskich, jeden z fundamentów kultury europejskiej. Otóż Hegel żywo interesował się problematyką religii, między innymi w tak zwanych pismach wczesnych z filozofii religii oraz w wykładach z filozofii religii. No i powiedział właśnie coś takiego jak ty, to znaczy, że religia wzmacnia przekaz etyczny. Autorytet Boga nadaje silniejszą wymowę nakazom i zakazom moralnym. Otóż Hegel uważał, że człowiek z natury jest przede wszystkim istotą biologiczną, istotą zmysłową. No i najzwyczajniej w świecie bodźce zmysłowe na niego bardzo mocno oddziaływują. Natomiast duchowości, religijności człowiek dopiero się uczy. A zatem, żeby okiełznać, powiedzmy, naszą zmysłowość, religia jest tutaj niesłychanie istotna. To znaczy, nie jest represyjna, tylko chodzi o to, że religia wpasowuje człowieka w pewien porządek moralny i porządek społeczny. Tak, żeby człowiek był częścią społeczeństwa i oczywiście częścią państwa. Należy pamiętać, że Hegel jest filozofem państwowotwórczym. Tak? Dla Hegla państwo jest tym punktem odniesienia podstawowym. My w Polsce powinniśmy się tego poczucia państwowości, państwowotwórczości uczyć, między innymi właśnie od Hegla. I dlatego dla tegoż myśliciela religia jest takim czynnikiem, który wzmacnia państwo. Poza tym Hegel powiedział też coś takiego niesłychanie ciekawego, myślę sobie, co w pewien sposób możemy obserwować w naszej najnowszej historii, a mianowicie Hegel powiedział, że religia uwznośla ducha narodu, umożliwia uwznoślenie ducha narodu, formuje poczucie godności człowieka jako członka narodu i szerzej godności całego narodu. To jest, myślę sobie, niesłychanie ważna sprawa, ponieważ on powiedział, że człowiek, który, powiedzmy, spełnia nakazy i zakazy religijne, to jest jakby pierwszy wymiar, ale dzięki temu, że jest zanurzony w rzeczywistości religijnej, człowiek nabywa no właśnie takiego poczucia godności. Tutaj myślę sobie, że z naszej historii warto mieć na uwadze, że takim swoistym obudzeniem godności narodowej była no, słynna pierwsza wizyta świętego Jana Pawła II w Polsce, prawda, która no właśnie no, w pewien sposób zainicjowała cały ciąg zmian społecznych, w których efekcie żyjemy wreszcie w wolnym państwie. I tutaj trzeba pamiętać, że Hegel jest myślicielem oświeceniowym. Oświecenie generalnie było antyreligijne, szczególnie oświecenie francuskie. I tutaj Hegel oczywiście ma świadomość swojej oświeceniowości, ale jednocześnie dostrzega no, pewne ograniczenia tegoż paradygmatu oświeceniowego. Dlatego zwraca się w kierunku religii i w swoich właśnie wykładach z filozofii religii powiedział kiedyś coś takiego, że filozofia i religia właściwie zajmują się tym samym, to znaczy poznaniem istoty Boga. W ten sposób oczywiście wpisuje się w taki wielowiekowy dyskurs na temat relacji pomiędzy filozofią i religią i no, podkreśla, że one zajmują się tym samym fundamentalnym problemem, czyli fundamentalnym problemem dla kultury ludzkiej jest poznanie istoty Boga, poznanie samego Boga, prawda? I to oczywiście nie tylko w wymiarze filozoficznym czy duchowym funkcjonuje, ale również w wymiarze na przykład, nie wiem, literackim, artystycznym, tak? Ja zresztą przywołałem tutaj tą książkę z panią profesor Anną Walczak. Próbujemy naszkicować, no właśnie, jak duchowo, co za tym idzie, poszukiwanie transcendencji, religijność manifestuje się zarówno w dociekaniach filozoficznych, jak i w tekstach literackich. Mam nadzieję, że jeszcze o tym przez moment będzie czas wspomnieć. Natomiast teraz jeszcze taki powrót do Hegla. Otóż Hegel rozróżnia jakby dwa wymiary religii, to znaczy religia obiektywna, to są przede wszystkim teksty, czyli to, co dana religia, nie wiem, judaizm, chrześcijaństwo, uznaje za objawiony przez Boga. W przypadku Żydów jest to oczywiście Tora, czyli Pięcioksiąg, w przypadku chrześcijaństwa jest to Stary i Nowy Testament, prawda? To jest ta religia obiektywna, ten zbiór tekstów, które mogą być interpretowane, które stanowią pewien depozyt. Natomiast dla Hegla o wiele istotniejsza jest tak zwana religia subiektywna. To znaczy doświadczanie religijności, indywidualne, ludzkie. To znaczy człowiek, który staje wobec depozytu religijnego, wobec tekstów i człowiek, który zaczyna je na swój jakby własny użytek interpretować i przeżywać. Ta religia subiektywna to jest przede wszystkim nasza potrzeba kontaktu z Bogiem. Nasza potrzeba dowartościowania życia poprzez Boga i dlatego religia subiektywna jest ważniejsza. Człowiek religijny według Hegla nie musi być specjalistą od dogmatyki. Człowiek religijny według Hegla to jest ten, który potrzebuje Boga, który potrzebuje duchowości, no bo tak naprawdę duchowość, czyli bezpośrednia relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest fundamentem każdej religii, co zresztą nie wiem, no spotkanie Mojżesza z Bogiem w obłoku, prawda, które jest takim fundamentem doświadczenia mistycznego, zarówno w wymiarze, powiedzmy, nie wiem, judaistycznym, jak i w wymiarze chrześcijańskim, no to jest właśnie taki paradygmat duchowości.
To, co mówisz, jest bardzo ciekawe i ważne, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę właśnie z tego rozróżnienia na owe fenomeny obiektywne, czy wymiar obiektywny religii, ten subiektywny, one niezależnie od siebie oczywiście nie istnieją, ponieważ potrzeba nam jakichś tekstów, jakichś prawd zinterpretowanych nierzadko, teologicznie ujętych, ale z drugiej strony to, co wydaje się sercem religijności, to doświadczenie subiektywne. Z drugiej strony, religijność nie może polegać tylko na subiektywności, wtedy stanie się jakąś pewnie formą fideizmu, a no nie może również w tym samym sensie mieć charakteru po prostu wyłącznie obiektywnego, bo wtedy grozi nam fundamentalizm. Arturze, na razie...
Trzeba pamiętać, że Hegel był dialektykiem, tak?
I ta dialektyka bardzo, bardzo jest przekonująca i dochodzi do głosu później też i w hermeneutyce filozoficznej. Na razie zróbmy sobie przerwę i po chwili porozmawiamy ponownie.
Arsenał Kultury.
Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o Heglu, bo to, co o nim powiedziałeś, pokazuje, że oświecenie wcale nie jest, nie tylko oświecenie, ale w ogóle ta formacja nowoczesna kultury nie jest wcale jednowymiarowa, gdy chodzi o jej stosunek do religii, lecz potrafi także szczególne miejsce dla religii odnaleźć. Tymczasem zazwyczaj przyzwyczajeni jesteśmy do przekonania, że kultura nowoczesna opisywana jest jako epoka, w której rządzi technika i racjonalność, a wiara w naukę przerodziła się w ideologię, która wypowiedziała wojnę religii. Postanowiono, by zniknęła ona całkowicie z życia publicznego i ten proces nazwaliśmy sekularyzacją albo zeświadczeniem. Arturze, czy masz jakiś pomysł na to, jak moglibyśmy określić miejsce religii w dobie świata nowoczesnego, sekularyzowanego, zeświadczonego i czy można w tym kontekście mówić nawet o kryzysie religii i światopoglądu religijnego? Jeśli tak, to na czym ten kryzys mógłby ewentualnie polegać?
Oczywiście o kryzysie, myślę sobie, możemy mówić zawsze, tak? Tak naprawdę to religia jest od zawsze w kryzysie, bo jeżeli przypomnimy sobie początki chrześcijaństwa, no to zaczęły się od kryzysu przecież, tak? Nie wiem, no Tertulian, tak, który polemizuje z tradycją gnostycką, mówi, że tak naprawdę to należy odrzucić filozofię, tak? Ponieważ filozofia jest źródłem wszelkich herezji. Z kolei Orygenes, aleksandryjski myśliciel, mówi, że nie, no, że filozofia powinna być właśnie kluczem do poznania istoty tekstów, które chrześcijaństwo uważa za objawione. Także te kryzysy były od zawsze. Kryzys nie jest niczym nadzwyczajnym. Natomiast myślę sobie, że w ogóle z natury ludzie żyją w kryzysie, tak? Natomiast chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że są to zjawiska dynamiczne. Jeżeli chodzi o sekularyzm, no to on też nie pojawił się bez przyczyny. No, trzeba pamiętać, że takim no, niesamowicie fundamentalnym kryzysem dla kultury europejskiej była druga wojna światowa i Holokaust. Okazało się, tutaj mówię za Adornem, Theodor Wiesengrund Adorno, znany niemiecki filozof, można powiedzieć filozof, właściwie światowy, tak, w swojej dialektyce negatywnej napisał wprost, że cała kultura europejska ze swoją filozofią, religią, nauką po Holokauście jest właściwie śmietniskiem. Tak? To znaczy nie powstrzymała ludzi, nie powstrzymała jednego z najbardziej wykształconych, najbardziej kulturalnych, filozofotwórczych tak, narodów przed unicestwieniem, czy pragnieniem unicestwienia drugiego narodu. Tak. Filozofia, czy w ogóle kultura nie powstrzymała. To jest taki podstawowy zarzut Adorna. No i w tym momencie oczywiście wydaje się, że kultura europejska traci jakby taki napęd. No bo jeżeli popatrzymy sobie jeszcze, nie wiem, na teksty Kanta, niektóre, no to Kant wyraźnie akcentuje wyższość kultury europejskiej nad innymi kulturami. Natomiast kryzys II wojny światowej pokazał, że Europejczycy są w stanie podpalić cały świat. Tak. No i stąd ten problem, taki, który się pojawia. Okazuje się, że religia nie może powstrzymać człowieka przed tragicznymi absolutnie blasfemicznymi działaniami.
To jest problem szerszy, bo dotyczący nie tylko religii, ale w ogóle kultury i jej zdolności do zabezpieczania losu ludzkiego i jego sensu. I w kontekście Adorna, o którym mówisz, no wiadomo, pojawiają się dwie interpretacje. Jedna umiarkowana, która mówi o tym, że Holokaust czy doświadczenie II wojny światowej było po prostu wypadkiem przy pracy kultury europejskiej, a skoro coś jest wypadkiem, to znaczy, że po uporządkowaniu bałaganu możemy wrócić do normalności i kontynuować naszą dawną zachodnią kulturę. No i mamy tę interpretację bardzo radykalną, która głosi dokładnie co innego, że tę adornowską, która głosi, że kultura europejska od początku dążyła właściwie, czy wypracowywała takie mechanizmy, które prowadziły do Holokaustu, który, czy ludobójstwa, czy światowych wojen, które nie są po prostu wypadkami przy pracy, ale są narzędziami, którymi kultura zachodnia się posługuje. I rozpoznanie tego jest w sposób szczególny, chyba dramatyczne.
Zgoda, ale tutaj jakby myślę sobie, że są też jakieś takie panacea, tak? Znaczy zawsze trzeba szukać jakichś lekarstw. I tutaj chciałbym przywołać takiego myśliciela, jakim był Hans Jonas. To jest jeden z ciekawszych filozofów, religioznawców europejskich. Człowiek, który napisał Religię Gnozy, taki bardzo fundamentalny, książkę poświęconą gnostycyzmowi, idei gnozy w tradycji europejskiej, ale jednocześnie zajmował się na przykład, wizjami przyszłości. Tak? To jest człowiek, który będąc Żydem, tak, podjął taki dialog z tradycją żydowską na temat fenomenu Holokaustu i zastanawiał się nad tym, czy da się ocalić Boga po Holokauście. To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. No i Adorno twierdzi, że nie da się ocalić Boga po Holokauście. Jonas twierdzi, że da się ocalić Boga po Holokauście. W takiej swojej książce Idea Boga po Auschwitz Jonas zastanawia się nad fenomenem Boga w kulturze i żydowskiej, i w kulturze chrześcijańskiej. Mówi o tym, że obydwie te kultury podkreślają wszechmoc i dobroć Boga. Tak? Natomiast Jonas uważa, że należy przemyśleć, prawda? To znaczy, czy da się coś w tym widzeniu Boga zmienić, tak? No bo jeżeli Bóg jest wszechmocny i dobry jednocześnie, to właściwie nie da się wytłumaczyć fenomenu braku interwencji w momencie Holokaustu. Dlaczego się nie zdecydował? Ja przypominam, że Krasiński w swoim genialnym dramacie, prawda, pokazuje Nieboska Komedia, prawda, pokazuje interwencję Chrystusa w dzieje w momencie, kiedy ludzkość poprzez rewolucję zniszczyła świat, tak? No to Chrystus wchodzi i próbuje zmienić rzeczywistość, tak? Mamy finał dziejów, mamy interwencję, prowidencjalizm Krasińskiego, mamy interwencję w świat, prawda? Hans Jonas, jakby ten pomysł, jak ocalić Boga, tak? No ciągle jest w jakiejś takiej przestrzeni kulturowej. Tutaj Hans Jonas proponuje taki eksperyment myślowy. Mówi, no wyobraźmy sobie, że Bóg nie jest wszechmocny, tak? Nie jest wszechmocny. Dlaczego nie jest wszechmocny? Jonas odwołuje się do tradycji kabalistycznej, do takiego słynnego określenia cimcum, co po hebrajsku mniej więcej oznacza wycofanie się Boga, cofnięcie się Boga. To znaczy Bóg, który wypełnia cały świat, w tym momencie nie ma miejsca na ten świat. Bóg wycofuje się i daje miejsce światu. Stwarza, wycofując się, stwarza świat, który znajduje to miejsce po jego wycofaniu, ale to jego wycofanie jest absolutne. To znaczy on już nie może interweniować w świat, ponieważ najzwyczajniej w świecie ten świat by rozsadził swoją wielkością.
To stara w ogóle idea, która pojawia się w różnych religiach, także pierwotnych, Deus ot Iosus, Boga, który odchodzi, który wycofuje się, ale często tej tej idei towarzyszy głębokie przekonanie, że w momentach szczególnego kryzysu, dramatu, niepokoju Bóg powraca.
No i tu właśnie bym się odwołał do Krasińskiego, do prowidencjalizmu Krasińskiego. Tak, prawda? To jest ta nasza romantyczna interpretacja, która daje nadzieję. Tak?
Arsenał Kultury.
Zanim powrócimy do nadziei i tego jakże ciekawego wątku prowidencjalistycznego, prowidencjalizm to, jak mówiłeś, pogląd, który zakłada, że Pan Bóg opiekuje się światem, człowiekiem i niezależnie od tego, co ten robi, tak przekształca jego czyny, by wychodziły ostatecznie na dobre. Zanim jednak do tego wątku bardzo pozytywnego, do którego będziemy zmierzać jako jakiegoś też chyba zakończenia naszego programu, to rozpocznę od poglądu dość smutnego, pesymistycznego, który wyraził Daniel Bell w jednej z moich ulubionych książek zatytułowanej Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Powiada on tam, co następuje. Jeśli religia upada, to dlatego, że kurczy się ziemski obszar sakrum i słabną więzi afektywne między ludźmi. Zasadnicze elementy pozwalające ludziom na autoidentyfikację i wzajemność uczuć, rodzina, synagoga, kościół, wspólnota, słabną. I ludzie tracą zdolność utrzymywania trwałych stosunków wzajemnych, zarówno czasowych, jak i przestrzennych. Powiedzieć, że Bóg umarł, znaczy tyle, co stwierdzić, iż zerwane zostały więzi społeczne i martwe jest społeczeństwo. Ten bardzo pesymistyczny pogląd, jak się wydaje, znakomicie oddaje ducha epoki nowoczesnej, kultury nowoczesnej, pojętej jako sekularyzowana, jako uciekająca od religii, czy usiłująca wyeliminować ją z życia społecznego. Dziś jednak żyjemy w świecie, w którym ten pogląd sekularny, to myślenie charakterystyczne dla kultury nowoczesnej nie jest już jedyną i, jak się wydaje, jedynie słuszną odpowiedzią. Mówimy bowiem dzisiaj o tym, że żyjemy w świecie po nowoczesnym. Odpowiedź sekularna, odpowiedź, która ma na celu eliminowanie religii, nie jest już tą, na którą istnieje jedyne zapotrzebowanie. Mówimy więc dzisiaj też o zjawiskach, które nazywamy postsekularyzmem i w związku z tym pojęciem postsekularyzmu i nowej jakiejś wrażliwości na religię. Pojawia się pytanie o to, czy nie mamy do czynienia z powrotem religii, a jeśli nie z powrotem religii, to w szerokim sensie pewnej wrażliwości religijnej czy duchowości, bo jak się dziś okazuje, pojęcie duchowości coraz też mocniej wypiera nawet pojęcie religijności. Nie zawsze duchowość zresztą z religijnością się pokrywa, bo te relacje między jednym a drugim interpretowane są na bardzo wiele różnych sposobów.
No, przy takim myśleniu to oczywiście wskazałeś całą masę kłopotów, które ma współczesność i współczesny człowiek z rzeczywistością duchową. Ona wynika też z takiego nawału nowoczesnej techniki, która miała, czy było takie wyobrażenie, że rozwiąże wszystkie problemy. Ale trzeba pamiętać, że Mikołaj Berdiajew, no, słynny rosyjski filozof, który ocalał dlatego, że uciekł przed komunizmem na zachód, no, mówił wprost o tym, że ta era mechanizacji, zafascynowania techniką, zafascynowania materią, no to jest absolutnie błędna droga. Ona nie rozwiązuje wszystkich problemów. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie wiem, we współczesnej sytuacji, jaka się rozgrywa na naszych oczach, tak? No, najzwyczajniej w świecie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no wszelkie epidemie mają swoją dynamikę, tak? Popularność Dżumy Kamiego no pokazuje, że niewiele się zmieniło pomimo całego niesamowitego sztafażu techniki. Technika nie da nam poczucia bezpieczeństwa. Technika nie rozwiąże wszystkich problemów. To takie przeświadczenie, że jest to w stanie zrobić właśnie technika, jest tak naprawdę złudzeniem. I tutaj Birdiajew bardzo mocno to akcentował i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
I dzisiaj, jak się wydaje, doskonale sobie z tego sprawę zdajemy, bo już od kilkudziesięciu lat rozliczamy tę formację nowoczesną kultury skoncentrowaną czy sfokusowaną na technice, narzędziu, nauce i wierzę w to, że nauka jest w stanie odpowiedzieć nam na wszystkie fundamentalne pytania. Doskonale wiemy, że tak nie jest i już ojcowie socjologii, jak choćby Max Weber, doskonale o tym wiedzieli i pokazywali fiasko takich roszczeń nauki i świata technologicznego. To poczucie kryzysu czy świadomości tego, że technika nie jest w stanie w żaden istotny sposób wskazać nam jakiejś istotnej płaszczyzny sensu przez duże S, było doświadczeniem czy rozpoznaniem, które znamy już od początków XX wieku. Wiele miejsca poświęcił temu no choćby Martin Heidegger. Natomiast
myślę, że na przykład również Jacques Maritain.
Tak? Maritain, oczywiście.
Jacques Maritain, który no, śledził wiek XX, prawda? Był jednym z najbardziej istotnych filozofów XX wieku. Był no, takim renowatorem tomizmu, neotomistą, tak? Gdzie pokazał właśnie Maritain balans pomiędzy rozumem a wiarą, tak? Fides et ratio, prawda? To, co później w encyklice Jana Pawła II znalazło swoją kontynuację, prawda? Powinniśmy szukać tego balansu, równowagi pomiędzy rozumem a wiarą, pomiędzy fides et ratio. I Maritain dostrzegał na przykład to, że świat się sekularyzuje, ale z drugiej strony istnieje cała masa takich tendencji do poszukiwania duchowości. No renesans na przykład, czy przywoływanie z dalekiego wschodu, prawda, tradycji buddyjskiej, hinduistycznej, no nie wiem, zespół The Beatles, tak, słynne Hare Krishna, prawda, i tak dalej, no to jest cała masa nowoczesnej kultury, że tej duchowości się poszukuje jednak i Maritain jednoznacznie mówi, owszem, zgoda, natomiast my, Europejczycy, no mamy swój dorobek kultury i dorobek religii chrześcijańskiej. No w takich rozważaniach filozoficznych Maritain pokazuje tak zwane naturalne doświadczenie mistyczne i nadprzyrodzone doświadczenie mistyczne. Tym naturalnym doświadczeniem mistycznym będzie cała tradycja Dalekiego Wschodu, hinduizm, buddyzm, a nadprzyrodzonym doświadczeniem mistycznym będzie tradycja mistycznego poszukiwania Boga, która jest charakterystyczna dla chrześcijaństwa czy dla judaizmu.
No warto powiedzieć oczywiście, że pod koniec lat 60. wraz z narodzinami zjawiska takiego jak kontrkultura rodzą się te inspiracje poszukiwań duchowych czerpiących z Dalekiego Wschodu, między innymi oczywiście, choć nie tylko, także z chrześcijaństwa nieinstytucjonalnego, mistycznego, co ostatecznie jednak prowadzi do takiego swoistego grochu z kapustą, miszmaszu New Age'owskiego, który staje się, no całe szczęście można powiedzieć, że ten impet New Age'owy już mocno przygasł, bo przekonaliśmy się zwyczajnie, że nie jest on w stanie zastąpić doświadczenia religijnego, tego, które wiąże się z naszą kulturą europejską.
Zgoda, ale jakby New Age jest o tyle ważny, że on pokazał, że nie da się jakby wyeliminować, tak, pragnienia duchowości, pragnienia duchowego kontaktu z sakrum, z rzeczywistością transcendentną, czy pragnienia religii, tak? Religia, która instytucjonalnie jest niszczona, na przykład, no nie wiem, współcześnie w Korei Północnej, tak? Zostaje automatycznie zastąpiona jakąś quasi-religią, idiotyczną religią, którą jest wyznawanie czci boskiej prawie dla przywódców partii, tak? Co na przykładzie rodziny Kimów widać, czy w Sowietach również coś takiego istniało, prawda? Mieliśmy teksty objawione, czyli Marx, Engels, Stalin, prawda? Cały, nawet mieliśmy pewne relikwie, czyli no, mumia Lenina, prawda? Która do dnia dzisiejszego spoczywa na Placu Czerwonym, prawda? W mauzoleum.
Takim istotnym niebezpieczeństwem związanym z New Age'em jest to, o czym myśmy już właśnie wcześniej mówili, że istnieje niebezpieczeństwo sprowadzania religii do czegoś zupełnie subiektywnego, do indywidualnych poszukiwań niezakotwiczonych w żadnych tekstach, kulturze, prawdach objawionych czy zinterpretowanych.
Arsenał kultury.
Jedno jest pewne. W czasach, w których zinstytucjonalizowane formy religijności bywają poddawane krytyce z różnych stron, to jednak trudno nie zauważyć, że potrzeb duchowych wyeliminować się nie da. I ta duchowość jest, jak można sądzić, taką iskrą czy gwarancją tego, że nie wygaśnie i religijność. Z drugiej strony można byłoby powiedzieć na odwrót albo zapytać o to, czy istnieje możliwość duchowości pozbawionej wszelkich form zinstytucjonalizowanych. Ale to są pytania, na które dziś właściwie już nie odpowiemy. Z całą pewnością natomiast ważne byłoby znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jaką rolę odgrywa religijność i duchowość dla nas dzisiaj w dobie kultury ponowoczesnej, społecznej, gdy już za nami znajduje się świat wiary w technikę i naukę. To miejsce dla religijności i duchowości, jak się wydaje, powraca. Arturze, może pytanie takie trochę z innej beczki na koniec, bo istotnym jakimś odniesieniem czy wagą dla doświadczenia religijnego może być sztuka, literatura. Wiem, że też zajmujesz się badaniem przenikania tych dwóch pól religii i literatury.
No zdecydowanie. Oczywiście sztuka zawsze była miejscem realizacji potrzeb religijnych. No, można przywoływać wielkie dzieła Michała Anioła czy Leonardo da Vinci. Tak? To wszystko jest nieprawdopodobnie nasycone duchowością, religijnością. Tak? No, słynny Dawid, prawda? I to niekoniecznie ten z Galleria della Accademia, ale przede wszystkim na przykład z sali 500, gdzie obraduje Rada Miasta Florencji, prawda? Więc to jest od zawsze. Jeśli chodzi o literaturę, no to również myślę sobie, że to jest też taki bardzo mocny silnik napędowy literatury. Jeżeli się przywoła na przykład twórczość Brunona Schulza, który jest głęboko duchowym pisarzem, gdzie no, jego rozważania na temat idei księgi, która jest taką dyskusją na temat miejsca sakrum w rzeczywistości. Schulz w swoich rozważaniach na temat księgi, którymi się ostatnio zaczynam coraz bardziej zajmować, zresztą w tej książce o tym też pisałem, pokazuje, że duchowość, rzeczywistość transcendentna przede wszystkim, jakaś forma sakrum chce się ujawnić w świecie materialnym, prawda? Próbuje nam się ukazać, prawda?
Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Niestety nasz czas antenowy się kończy. Gościem Arsenału Kultury był dzisiaj pan profesor Artur Jocz z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pozdrawiamy państwa serdecznie. Michał Januszkiewicz. Do usłyszenia.